Wuchu na świat. Dziś Michał Zieliński, dziennikarz, fotoreporter, specjalizujący się w problematyce Bliskiego Wschodu, państw postsowieckich. Człowiek, który relacjonował konflikty zbrojne, między innymi w Syrii, Iraku, Palestynie, na Ukrainie. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Potrafisz spojrzeć na odwiedzane przez siebie miejsca z dystansem?
To trzeba zrównoważyć. Dystans jest bardzo potrzebny. Bez dystansu nie da się wykonywać tego zawodu, ponieważ raz, te sytuacje, które fotoreporterzy, nie tylko ja, przeżywają, są często bardzo emocjonalne. Jeżeli nie ma się pewnego dystansu, no to siłą rzeczy w tym momencie bardzo trudno wykonywać zawód dziennikarza, który powinien być uczciwy po prostu. Bo fotoreportaż jest zawsze subiektywny, ale uczciwy. Natomiast z drugiej strony, jeżeli ten dystans jest zbyt duży, to trudno się zaangażować. A nie da się opowiadać takich historii, nie da się wykonywać tej pracy bez zaangażowania. Trzeba mieć jednak poczucie misji po prostu.
Czy podróżowanie fotoreportera różni się od takiego zwykłego odkrywania świata przez podróżnika?
Trzeba być ciekawym świata. Jeżeli nie mamy w sobie takiej iskry, która nas pcha za ten każdy kolejny róg, i myślę, że podróżnicy właśnie taką mają, no to trudno znaleźć w sobie motywację do tego, żeby w tej drodze być. Natomiast najważniejsze w zawodzie dziennikarza, w tym fotoreportera, jest to, żeby pozostać profesjonalnym. A jeżeli jedziemy gdzieś, no to jedziemy głównie po to, żeby tę historię opowiedzieć, żeby przekazać te informacje ludziom, których tam nie ma. Dlatego przede wszystkim profesjonalizm to nie jest takie swobodne podróżowanie. Natomiast tak, no trzeba mieć w sobie ciekawy świat.
Sam wybierasz miejsce, do którego trafiasz, czy jednak, no właśnie, tu jest ta pierwsza różnica, że często ten kierunek zostaje ci zlecony?
Nie, jeżeli chodzi o miejsca, to są miejsca, w które sam chcę pojechać i generalnie w obecnej chwili ten rynek medialny trochę się zmienił. Nie pracuję na stałe w żadnej redakcji, jestem stałym współpracownikiem, ale nikt mi nie narzuca kierunku. To jest o tyle dobre, że ja w pełni biorę odpowiedzialność za to, co robię. Jeżeli gdzieś chcę pojechać, to ja jakby szacuję ryzyko i ja stwierdzam, czy będę w stanie się odnaleźć w danym miejscu, bo to też jest kwestia tego, żeby znać kontekst, to też jest kwestia tego, żeby się przygotować. To nie jest szybkie dziennikarstwo, paradoksalnie. Fotografia prasowa na przykład jest bardzo szybka, tak? Tutaj jednak mimo wszystko przy takim reportażu klasycznym pracuje się dużo, dużo, dużo wolniej. Więc biorę za to pełną odpowiedzialność, ale jednocześnie też trafiam w miejsca, które według mnie w danej chwili są najważniejsze.
Skąd Bliski Wschód pojawił się jako jeden z tych głównych wybranych przez ciebie kierunków?
Ja wcześniej już interesowałem się Bliskim Wschodem jako takim. To jest niesamowicie różnorodny region. Tam na każdym kroku można zachwycić się, też zaskoczyć, czasem przerazić, ale tych emocji jest naprawdę ogrom. Z naszej perspektywy może wydawać się dość monotonny, tak? No bo kojarzymy Bliski Wschód, mówiąc kolokwialnie, z piachem, z monotonnym krajobrazem. Tak zupełnie nie jest. To jest bardzo różnorodny region. Ja podróżowałem troszeczkę wcześniej, zupełnie nie dziennikarsko. Natomiast siłą rzeczy, podróżując na Bliski Wschód, natrafia się na różne problemy społeczne. No i w tym momencie już odezwała się ta moja dziennikarska właśnie misja, że chcę wejść w ten temat trochę głębiej, że chcę opowiedzieć tę historię.
Czy docierając w miejsca konfliktu, potrafisz dostrzec, no właśnie, urodę krajobrazu, czy ucieszyć, nie wiem, smakiem kuchni danego miejsca?
Dotychczas tak. I dopóty będę miał ten dystans, to myślę, że będę mógł odpowiedzialnie ten zawód wykonywać. Owszem, podczas takiej pracy, podczas takich wyjazdów jest bardzo dużo poruszających sytuacji, jest dużo emocji, jest dużo strachu, ale wciąż potrafię odnaleźć w sobie właśnie takie momenty, w których na przykład zachwycam się krajobrazem. Zresztą w Syrii ten krajobraz momentami, a może nawet przez większość czasu, jest surrealistycznie piękny. Surrealistycznie, bo trochę odstaje od tego, co się dzieje wokół.
Foyer Kina Forum w Białostockim Ośrodku Kultury oglądać możemy twoją wystawę Erozja. To są zdjęcia z Syrii, ale nie nazwalibyśmy tych kadrów pocztówkowymi, turystycznymi.
To jest fotoreportaż, tak jak powiedziałaś, z Syrii z 2017 i 2018 roku. Zdjęcia powstały podczas walk o Ar-Raqqa. To jest miasto, które leży w centralnej Syrii. W czasie, kiedy kiedy tak zwane państwo islamskie było najbardziej aktywne na Bliskim Wschodzie, to właśnie Araraka była nieformalną stolicą tej mrocznej organizacji. Powstały również po tym, jak tak zwanego państwa islamskiego już w tym rejonie przynajmniej formalnie nie było, bo komórki niestety są do dzisiaj. Jest to może nie klasyczny fotoreportaż wojenny, ale bardzo mocno osadzony w konflikcie.
Bohaterami człowiek, ale jest też trochę krajobrazu.
Tak, bohaterem fotoreportażu generalnie zwykle jest człowiek. Według mnie fotoreportaż bez człowieka nie istnieje. Ja też o tym człowieku opowiadam, natomiast w przypadku Erozji skupiam się przede wszystkim na codzienności. To są ludzie tacy jak my.
To jest matka z córkami, z niezwykłym, czytanym w jej spojrzeniu, niepokojem. To są dzieciaki gdzieś pomiędzy namiotami, to są mężczyźni siedzący pod murem.
To zdjęcie matki z dziećmi zauważyłem, że przykuwa uwagę. Ten kontrast pomiędzy zatroskanym spojrzeniem matki, a wydawałoby się beztroskim spojrzeniem jej córek, jest bardzo poruszający. Natomiast pomimo tej pozornej czasem wesołości wśród dzieci, które na Bliskim Wschodzie są dosłownie wszędzie, niestety też w takich miejscach, w których nie chcielibyśmy, żeby były. To uśmiechy to często jest niestety bardzo powierzchowne. Te dzieci są naprawdę bardzo, bardzo straumatyzowane.
W Kinie Forum ponad 20 twoich zdjęć, które zostały przygotowane pod opieką kuratorską.
Kuratorem Erozji jest Artur Reszko i ja tutaj chciałbym położyć bardzo mocny nacisk na jedną rzecz. Fotoedycja, czyli selekcja, układanie zdjęć, opowiadanie historii za pomocą obrazu generalnie, to jest szalenie trudna rzecz. Według mnie to jest najtrudniejsza dziedzina fotografii. Fotografowie, w tym fotoreporterzy, bardzo rzadko wykonują takie rzeczy samodzielnie, ponieważ trudno mieć pełen dystans do swoich zdjęć. Po prostu one zawsze są postrzegane przez autora w szerszym kontekście, emocjonalnym, ale też jakby znajomości kontekstu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W tym wypadku, przy współpracy z Arturem, zdecydowaliśmy, że Artur edycję robi samodzielnie, ale co więcej, bez zagłębiania się na początku w tło. To znaczy najpierw układa zdjęcia tak, jak czuje, wiedząc oczywiście skąd one są, ale bez znajomości pełnego kontekstu. I później dopiero jakby sprawdzamy, czy to jest spójna historia, czy kontekst jest w porządku, czy nie doszło do żadnych przekłamań narracyjnych, czy to jest uczciwe. Artur, intuicyjnie układając Erozję, opowiedział to w taki sposób, jak ja zawsze chciałem opowiedzieć, a nie potrafiłem. Więc jestem niesamowicie wdzięczny i to jest absolutnie praca na najwyższym światowym poziomie.
O czym jest ta opowieść?
To jest opowieść o człowieku, ale to jest opowieść o człowieku, który w bardzo nieprzystępnym środowisku, pomimo tego, że się odnajduje, to zachodzą w nim zmiany. Często są to zmiany nieodwracalne, często to są zmiany po prostu na gorsze. Środowisko konfliktu, wojna, na każdym pozostawia ślad. Niezależnie od tego, czy to jest człowiek silny, czy trochę słabszy, czy to jest mężczyzna, czy kobieta, ten ślad w nim pozostanie na różnych płaszczyznach. I też stąd nazwa tej wystawy, Erozja. Też można na to popatrzeć w szerszym kontekście, bo ta erozja dotyka całego społeczeństwa. To jest w wielu wypadkach rozkład po prostu tkanki społecznej. To oczywiście można też czytać dosłownie jako erozja krajobrazu miejskiego przede wszystkim. Myślę, że na zdjęciach to bardzo mocno wybrzmiewa. Natomiast, żeby nie było to takie przygnębiające, w takich miejscach bardzo trudnych, bardzo straumatyzowanych, są chwile, są ludzie, którzy dają nadzieję, że tak nie będzie zawsze.
Widzimy albo przeczuwamy taką budzącą się normalność, tęsknotę za zwyczajnością.
Znaczy w tym czasie, kiedy ja byłem w Radce, to ta budząca się normalność, budząca się codzienność niestety była jak z koszmaru. No bo jeżeli ludzie wracają do miasta, które jest w gruzach, w tych gruzach próbują odnaleźć swoje domy, w tych gruzach żyją bez wody, bez elektryczności, bez perspektyw na daną chwilę i w takim środowisku próbują tą codzienność prowadzić, na przykład, otwierając sklepiki, była w Araradce kawiarenka internetowa, no to jest to jednak mimo wszystko taka codzienność z koszmaru. Warto jedną rzecz powiedzieć, bo często nam konflikty zbrojne kojarzą się z miejscami dość opustoszałymi. To znaczy są strony walczące, cywili raczej tam nie ma, już zdążyli uciec albo po prostu zginęli, ale generalnie jest to strefa po prostu walk, koniec, kropka. Bardzo rzadko tak jest w obecnej chwili. Nie wiem, jak było kiedyś. Natomiast nierzadko jest tak, że na przykład walki toczą się kilka kilometrów, a czasem bliżej od miejsc, gdzie pozornie to życie toczy się normalnie. Gdzie na przykład można kupić coś do jedzenia od piekarza, na przykład, jeżeli jest jedzenie, bo to jest zupełnie inna kwestia.
Mówiąc o tej normalności, jeszcze mi się przypomniał jeden z kadrów wystawy. Takie zdjęcie, gdzie widzimy mężczyznę w żółtym samochodzie. Ono może się trochę kojarzyć jak taksówka.
To jest taksówka. Co więcej, to zdjęcie ma też szerszy kontekst, którego na nim nie widać. To jest niestety rzecz, której mi się nie udało wtedy zrobić z różnych względów. W Araratce w tym czasie, kiedy odkrywano kolejne masowe groby, w tym czasie, kiedy wciąż ginęło bardzo dużo ludzi, kiedy było wokół niespokojnie, bo trzeba wziąć pod uwagę, że Araraka jako dość duże miasto jak na region też składało się z terenów przymiejskich, w których cały czas toczono po prostu walki. To nazywano operacjami antyterrorystycznymi w tym czasie, ale generalnie to były po prostu walki. Powstał szpital położniczy. I to zdjęcie pod tym szpitalem położniczym zostało zrobione. Niestety z racji tego, że potrzebne były zgody, bo to był szpital prowadzony przez organizację z Wielkiej Brytanii, pozarządową organizację, potrzebne były zgody, na które trzeba było tak naprawdę czekać tygodniami. Okazało się, to też jest kwestia kulturowa, bo to jest szpital dla kobiet. Więc zrobienie takich zdjęć w tym szpitalu jakichkolwiek, z poszanowaniem oczywiście cudzej godności i kultury i religii, jest bardzo trudne. Ale to zdjęcie powstało przed i tam rzeczywiście była taksówka. Słusznie się kojarzy, pomalowana na żółto. Myślę, że jak ktoś z naszych słuchaczy na Bliskim Wschodzie był, to takie żółte taksówki będzie kojarzył, że to nie jest tylko kwestia Syrii. No a w tle widzimy, jak wyglądało to miasto po walkach. Raqqa, myślę, że każdy z nas potrafi skojarzyć obrazy na przykład po Powstaniu Warszawskim, zniszczonej, zrujnowanej, praktycznie zrównanej z ziemią Warszawy w 1944 roku. A Raqqa tak wygląda.
Syria to jedno z państw, które pojawiło się na twoim horyzoncie. Kolejny Irak. Wciąż mówimy o miejscach, które trudno sobie w tej chwili wyobrazić jako docelowe miejsca podróży przeciętnego odkrywcy świata.
Nie zachęcam nikogo, wręcz przeciwnie, żeby podróżował w te rejony. To jest ekstremalnie niebezpieczne po prostu. Natomiast paradoksalnie, nawet w takich miejscach skonfliktowanych bardzo mocno, jak Syria, jak Irak, jak Afganistan, są regiony, które są stosunkowo spokojne. Ta wojna jest codziennością niestety dla wszystkich tych ludzi i niezależnie od tego, gdzie oni mieszkają, na pewno ona ich dotyka na różnych płaszczyznach. Natomiast wciąż są miejsca, które są trochę bardziej spokojne. Ja do Iraku niestety nie jeździłem podróżować, to również była część mojej pracy fotoreporterskiej, do miejsc, które były niespokojne. Ale wciąż na przykład w irackim Kurdystanie w tym czasie, choćby nawet w Irbilu, było po prostu bezpiecznie.
A w Syrii takie miejsca?
W tym czasie, w którym ja tam byłem, ten konflikt był dość dynamiczny. I nawet jeżeli takie miejsca się tworzyły, to ciężko było stwierdzić, na ile one są bezpieczne i jak długo.
Palestyna.
To jest w ogóle miejsce, od którego ja zacząłem swoją dziennikarską misję, jeżeli chodzi o opowiadanie historii z Bliskiego Wschodu. Do Palestyny trafiłem po raz pierwszy w 2013 roku, podróżując po prostu. Palestyna, Izrael i Zachodni Brzeg to są takie miejsca, do których bardzo dużo ludzi podróżuje po prostu, kierowani różnymi motywami religijnymi, ale też po prostu ciekawością regionu. To jest piękny region. I nawet jeżeli gdzieś ten konflikt wokół nich jest, to z jakiegoś powodu zakłada się, że to jest po prostu takie miejsce. A ja tam jadąc, trudno mi było przejść koło tego na porządku dziennym i postanowiłem po prostu wracać, żeby o tym konflikcie opowiedzieć. Więc już następnym razem, nie jako podróżnik, tylko jako dziennikarz, trafiłem do Palestyny w lipcu 2014 roku. Wtedy akurat ten konflikt pomiędzy Izraelem a Palestyną bardzo mocno się zaognił. Na zachodnim brzegu była możliwość tego, że wybuchnie po prostu intifada, trzecie powstanie palestyńskie.
Starasz się pokazać dwie strony konfliktu.
Tak, przy czym fotoreportaż jest zawsze subiektywny. Ja nie staram się wychodzić poza to, bo ponieważ fotografując sami wybieramy ujęcia, oczywiście staramy się, żeby te ujęcia oddawały rzeczywistość. Natomiast to jest to, co my zauważyliśmy, to jest to, gdzie my dotarliśmy, to zawsze w jakimś stopniu będzie przez nasze emocje również, czy światopogląd i tak dalej, w tym kontekście zawsze wystąpi. Natomiast w tym wszystkim staramy się być uczciwi. I myślę, że to jest siła dziennikarstwa, to znaczy po prostu uczciwość w tym, o czym opowiadamy. Jeżeli chodzi o pokazywanie obu stron konfliktu, to nie zawsze jest możliwe. Przynajmniej nie zawsze w pełnym tego słowa znaczeniu, bo na przykład ja nie miałem w sobie tyle odwagi, żeby wjechać na terytorium tak zwanego państwa islamskiego. W takich miejscach, w których było to możliwe, tak robiłem. Tak było w Palestynie, w Ukrainie. Myślę, że to jest o tyle cenne, że w ten sposób można zauważyć, że po dwóch stronach bardzo często są tacy sami ludzie.
Wspomniałeś, że Palestyna była takim miejscem, które udało ci się wcześniej odwiedzić turystycznie. Pamiętasz swoją mapę tej wyprawy?
Tak, oczywiście była to Jerozolima, oczywiście była, znaczy oczywiście, wzgórza Golan nie są takie oczywiste. Zresztą pamiętam, w tym czasie trwały bardzo intensywne walki w okolicach Dara i Damaszku. I będąc na wzgórzach Golan, po prostu słychać było odgłosy tych walk, głównie artylerii. Pamiętam, że też tak patrząc po ludziach, którzy byli w tym momencie, w tym miejscu, bardzo duże wrażenie to robiło. Taka bliskość wojny. Zresztą widzimy to bardzo często też na różnych fotografiach fotoreporterskich, czy z pogranicza turecko-syryjskiego, czy teraz w przypadku Górskiego Karabachu, tak, gdzie ten konflikt eskalował pod koniec września. Też mamy takie zdjęcia z pogranicza irańskiego, gdzie ludzie po prostu przychodzą czasem nawet popatrzeć. To w tym czasie robiło bardzo duże wrażenie tam. Później był to zachodni brzeg, było to Ramallah, było to Betlejem. Natomiast ja bardzo szybko wtedy, wraz ze swoim serdecznym kolegą Wojtkiem Kofinem, z którym podróżowałem, bardzo szybko wtedy z takiego zwykłego planu po prostu zobaczenia tego regionu przeszliśmy do planu bardzo głębokiej chęci poznania tego, co się dzieje wokół nas.
Czy każda twoja podróż jest podporządkowana pod to, co widzisz okiem obiektywu, czy udaje ci się czasem odłożyć aparat?
Oczywiście, że odkładam aparat. Zresztą na tym też polega praca fotoreportera. To znaczy zrobienie zdjęcia to jest ta wisienka na torcie, do której prowadzi wiele różnych czynników. Czasem, żeby zrobić dobre zdjęcie, albo nawet nie czasem, zwykle, żeby zrobić dobre zdjęcie, ten aparat na początku trzeba odłożyć. Trzeba raz, tak jak mówiłem, poznać region. Dwa, oswoić się z środowiskiem. Oswoić to środowisko ze sobą. Poza tym człowiek zawsze jest najważniejszy. Nie ma takiej sytuacji, w których zdjęcie jest ważniejsze od człowieka, przynajmniej dla mnie. Rolą fotoreportera jest fotografowanie rzeczywistości takiej, jaka jest. I na to należy położyć nacisk. Znaczy, my nie cenzurujemy rzeczywistości. Ale miałem takie sytuacje w życiu, gdzie musiałem wybrać pomiędzy człowiekiem a zdjęciem i wybierałem człowieka.
Taki kierunek, który kompletnie nie kojarzy ci się z pracą fotoreportera?
Islandia, zdecydowanie. To jest mój ostatni urlop. Śmieję się, bo to było w 2015 roku. Ja na Islandii byłem na przełomie października i listopada. To nie jest zbyt przystępny czas na wylot w to miejsce. Co godzinę inna pora roku. Dosłownie. Lato, jesień, zima, sroga zima, później znowu lato, wiosna.
Długie wieczory i noce.
Tak, długie wieczory i noce. Przede wszystkim surowość krajobrazu. Wtedy już naprawdę taka momentami przybijająca, wydawałoby się. Tylko, że ja lubię surowość. Ja lubię surowe zdjęcia, ja lubię surowe obrazy, lubię surowe malarstwo, krajobraz i na Islandii bardzo mi się to podobało. Chciałbym tam wrócić wiosną. Wtedy to jest czas, kiedy lokalna fauna jest najbardziej aktywna, przede wszystkim ptaki. I trochę tej innej Islandii doświadczyć.
A jakie miejsca wtedy jesienią zobaczyłeś?
W zasadzie całe zachodnie i północne wybrzeże, począwszy od Reykjaviku, który leży na południu, później kierując się na zachód i w górę na północ.
Każdego dnia decydowałeś, gdzie trafiasz.
Żeby to było coś znowu niezwiązane ze zwiedzaniem, bo ja nie lubię takiego klasycznego objazdowego zwiedzania. Ja lubię doświadczyć i czasem, nawet jak planujemy wyjazd na trochę dłużej, a to nie był długi wyjazd, to zdecydowanie wolę zostać w jednym miejscu i doświadczyć tego klimatu, poznać jakichś ludzi, poczuć to miejsce, niż ślizgać się.
W Reykjaviku kilka dni?
Może łącznie trzy, ale to było tylko na zasadzie przylot, wylot i później już po prostu pojechaliśmy dalej w Islandię. Myślę, że siłą Islandii jest zdecydowanie natura. No Reykjavik nie jest dużym miastem, bardzo uroczym miastem w wielu
na
aspektach.
Czym polega ten urok Reykjaviku?
Może takiego klimatu, czegoś pomiędzy miastem a dużą osadą, ale przede wszystkim takiej wyspy miejskiej w naturze. Bo jednak mimo wszystko, pomimo tego, że jest się w Reykjaviku, tą naturę, tą nieprzystępność Islandii można wokół czuć.
A jak taką przygodę islandzką konstruowałeś? Z telefonem, internetem w ręku, z przewodnikiem, z mapą? Skąd wiedziałeś, że dzisiaj jestem w Reykjaviku, ale jutro już będę 100 albo 200 kilometrów dalej?
A to trzeba wiedzieć? Nie, wydaje mi się, że nie.
Może trzeba mieć miejsce, do którego zmierzamy, w tym kontekście, że wiemy, gdzie śpimy na przykład.
Wychodzę z założenia, że cele nie miałyby w sumie sensu, gdybyśmy nie czerpali przyjemności. zależności z drogi jako takiej. I mówię to też metaforycznie. Oczywiście znalezienie noclegu jest istotne, natomiast w obecnych czasach, zwłaszcza w tym świecie zachodnim, to jest szalenie proste. Nie było to nasze największe zmartwienie. Nawet jeżeli rzeczywiście tych miejsc bezludnych jest sporo, to nie jest taka przestrzeń, gdzie można się zgubić. To jest taka przestrzeń, gdzie można się nią zachwycić i chcieć się zgubić, celowo, ale fizycznie to jest bardzo trudne. Natomiast, tak jak mówiłem, ja wychodzę z założenia, że czasem warto dać się po prostu ponieść. Ja myślę, że bardzo mocno skupiamy się podczas podróżowania właśnie na tym, żeby wszystko było w ramach, że dzisiaj musimy zrobić to, bo jak nie zdążymy, to później nam się ten plan rozsypie. I tak naprawdę zaczyna to bardzo mocno wpływać na to, jaką satysfakcję czerpiemy z podróży. Oczywiście nie zawsze mamy taki komfort, żeby móc po prostu popłynąć, ale to nie jest konieczne. Z jednym zastrzeżeniem. Moje wyjazdy zawodowe, tam staram się planować wszystko na tyle, na ile to jest możliwe. Często bardzo skrupulatnie. Też z jednego powodu, ponieważ i tak połowa tych planów później okazuje się, że się rozjeżdża z różnych względów. Więc im lepiej jestem przygotowany, tym trudniej później mnie zaskoczyć i to też oczywiście wpływa na bezpieczeństwo, nie tylko na poziom materiałów.
Miejsce, które zrobiło na tobie największe wrażenie na Islandii?
Jest takie jedno miasteczko na północy, to jest północny zachód. Ono się nazywa, ja teraz trochę sobie połamię język, mam nadzieję, że w miarę poprawnie to wypowiem, Stykkishólmur. A ona jest, może nie jest znane, ale ja wiedziałem o tym, że tam były kręcone sceny do filmu Walter Mitty. Polecam bardzo, bardzo, bardzo wszystkim, nie tylko ludziom zainteresowanym podróżami. Natomiast te sceny odzwierciedlały Grenlandię, a to było tak naprawdę, to była Islandia. Dlaczego mi to miejsce zapadło w pamięć? Ponieważ ono, jakby ta miejscowość leży idealnie nad morzem, znaczy nad oceanem, bo to jest Atlantyk. Idealnie nad oceanem, jednocześnie jest niesamowite poczucie, że to jest ostatnie miasto na krańcu świata. Może ze względu na to, że Atlantyk w tym miejscu jest dość nieprzystępny, ale rzeczywiście jest takie poczucie dotarcia na kres. Oprócz tego mieszkałem wtedy w takim domu po prostu u jednego z miejscowych, który udostępniał pokoje, który wyglądał dokładnie jak chatka z Muminków, z Doliny Muminków, łącznie z tym, że był pomalowany na niebiesko. To nie była inspiracja, to po prostu był przypadek. Zestawienie tego robiło bardzo przyjemne, trochę nieprzystępne, ale jednak właśnie wyjątkowe wrażenie. I jeszcze jedna rzecz, bo my siłą rzeczy, będąc tam na przełomie października i listopada, mieliśmy dość trudną pogodę. To nie jest pogoda pod zorze, ale mimo tego w ostatnią noc właśnie w tym miasteczku rozeszły się chmury i właśnie wtedy po raz pierwszy widziałem zorze, co było już takim absolutnym przypieczętowaniem tego wyjazdu.
Jeszcze jedno państwo nie pojawiło się w naszej rozmowie. Ukraina.
Byłem pod koniec zeszłego roku w Lwowie, tam po prostu prowadziłem warsztaty z fotoreportażu ulicznego. Bardzo dobrze wspominam ten czas.
Czyli na Lwów udało ci się trochę popatrzeć.
Oczywiście. To była jesień, ale to były piękne dni. Lwów jest pięknym miastem, z niesamowitą architekturą. Czas przed pandemią, więc generalnie masa ludzi, ogrom turystów. Głównie z Polski, ale nie tylko. Ci turyści tam są bardzo ciepło przyjmowani. Myślę, że też infrastruktura, to wszystko, co jest przygotowane, też daje komfort podróżowania. Natomiast jeżeli chodzi o Ukrainę w kontekście zawodowym, byłem tam dwukrotnie w 2015 roku na Donbasie po prostu. Korespondowałem w tym czasie walki, które miały tam miejsce. Zimą, w styczniu 2015 roku o Debalcewę. To była bardzo głośna bitwa, związana później z kotłem Debalcewskim. Nam się udało w ten kocioł w ostatniej chwili nie wpaść. I później w kwietniu 2015 roku po stronie DNR-u, czyli jednej ze tych samozwańczych republik. Ukraina na początku, od 2014 roku, no jako państwo nasze sąsiednie, była głównym tematem zainteresowań mediów i na pewno wśród wielu Polaków konflikt, który tam wybuchł w tym czasie, był powodem do zmartwień. No bo to się dzieje tuż za naszą granicą. Z czasem, jak oswoiliśmy się z tym konfliktem, jak tak naprawdę uświadomiliśmy sobie, bo myślę, że bardzo wiele osób uświadomiło sobie w tym momencie, jak Ukraina jest duża. i gdzie jest Donbas, a gdzie jest Lwów i jeszcze Kijów pomiędzy. To stwierdziliśmy, że no dobrze, taki jest stan obecny. Możemy się z nim nie zgadzać, bądź zgadzać światopoglądowo, ale natomiast jest to daleko. I tak myślę, że do dzisiaj ta Ukraina czasem gdzieś wybrzmiewa w mediach, ale jakby po prostu zaakceptowaliśmy, że tak jest, niestety. Natomiast ten konflikt jest konfliktem, który się toczy, w którym giną ludzie, ale dopóki on nie eskaluje do takiej możliwości, że zacznie nam tutaj z jakiegoś powodu zagrażać, no to będziemy o nim myśleć gdzieś raczej okazjonalnie.
Będąc w Donbasie i potem podróżując w zupełnie inne miejsca Ukrainy, to kadry, które ci zostają, co widzisz?
Widzę ludzi. Ja się zastanowiłem, dlatego że ten konflikt w Ukrainie w tym czasie, który fotografowałem, on bardzo przypomina wizualnie nasze wyobrażenie o wojnie. Są okopy, jest linia frontu, jest artyleria, są ciężkie pojazdy, są żołnierze. To jest ponury obraz. Natomiast w tym wszystkim byli ludzie bardzo zmęczeni wojną, natomiast jednocześnie ludzie bardzo serdeczni, bardzo otwarci. I tutaj chcę położyć nacisk na to, że po dwóch stronach frontu, bo ja wjeżdżając do DNR-u, do Donieckiej Republiki Ludowej, nie spotkałem się z żadną wrogością, mimo tego, że byłem dziennikarzem z Polski. Każdy z nas mógł się liczyć z gościną. Na tyle, na ile to było możliwe w tym czasie. I tak samo oczywiście po stronie ukraińskiej. Pamiętam takie wzruszające momenty, że ludzie dziękowali nam po obu stronach za to, że jesteśmy, że chcemy opowiadać tę historię. To było bardzo poruszające. Natomiast Ukraina to jest piękny kraj. Z pięknymi ludźmi. Bardzo serdecznymi ludźmi. Z ludźmi, którzy potrafią cieszyć się życiem. Którzy niestety na co dzień muszą się zmagać z wieloma problemami związanymi po prostu z tym, jak ten kraj funkcjonuje.
Gdybyśmy mieli znaleźć taki element zdecydowanie łączący podróżowanie i fotoreportera, i takiego klasycznego turysty. To, co łączy każde podróżowanie, niezależnie od motywacji, to spotkanie?
Tak, myślę, że poznanie przede wszystkim to jest istotne. Zachwyt. To też jest bardzo ważne, żeby otworzyć się na to. I tak jak rozmawialiśmy, jeżeli będziemy pędzić, to trudno tego doświadczyć. Natomiast chciałbym tutaj jedną rzecz podkreślić i bardzo mi na tym zależy. I na przykład jak ze swoimi studentami na ten temat rozmawiamy, to również staram się w nich taką właśnie ciekawość zaszczepić, ale też podejście do fotografowania. Jak gdzieś jeździmy, jak gdzieś odwiedzamy nowe miejsca, często zaczynamy się skupiać na tym, żeby zrobić jak najwięcej zdjęć, być może jak najbardziej egzotycznych, takich, jakie dają pewne wyobrażenie o danym miejscu nam, ale też innym ludziom i trochę się w tym zatrasamy. Człowiek zawsze jest najważniejszy.
A czego cię nauczyło podróżowanie?
Przede wszystkim, że niezależnie od tego, czy ktoś ma inne poglądy, czy ktoś ma inne doświadczenia życiowe, czy ktoś jest z innej kultury, to na tej płaszczyźnie podstawowej pozostaje człowiekiem takim samym jak my i na tej płaszczyźnie jesteśmy w stanie znaleźć naprawdę, naprawdę bardzo silną nić porozumienia.
Pięknie dziękuję za rozmowę, dziękuję za spotkanie. Gościem Ucha na Świat był Michał Zieliński.
Bardzo dziękuję.